nasz dzisiejszy temat, tajemnica bezsilnych chrześcijan. A podtemat też jest od bezsilności do życia w mocy Ducha Świętego. Bo są chrześcijanie, którzy całym sercem kochają Pana Boga, którzy też co niedzielę biorą udział w nabożeństwach, którzy podnoszą ręce w uwielbieniu, płaczą przed Bogiem, nawet Biblię czytają, jeszcze dodam, niektórzy nawet codziennie, modlą się. Ale jednak kiedy stawiają czoła temu codziennemu życiu, czują, że czegoś im brakuje. Czegoś głębokiego, czegoś, co nie do końca potrafią nazwać i coś im mówi, że musi być coś więcej. Być może właśnie jesteś w takim momencie, w takim miejscu. Może jesteś osobą zbawioną od lat, a nawet może od dziesięcioleci. Może wyznałeś Jezusa swoimi ustami, wierzysz w Ducha Świętego i wyznajesz, że Duch Święty jest mocą z wysokości. Może nawet słuchałaś kazań na ten temat. Ale jednak kiedy życie przynosi nam burze, które uderzają w nas, to zdajemy sobie sprawę, że jakby tak tej mocy brak. No nie czujemy, mimo to, że przecież nawróciliśmy się, jak wspomniałem, a czujemy się w tym momencie prawie jak niewierzący. Czujemy się słabo, a powinniśmy czuć się silni. Czujemy strach, a przecież powinniśmy być odważni. Czujemy pustkę, a przecież Słowo Boże obiecało, że będziemy napełnieni, że będziemy mieli moc. I chrześcijanie modlą się o Bożą moc do życia, ale u wielu z nich nic się nie zmienia. Albo już się nie zmienia. Więc co Biblia mówi o otrzymaniu mocy Ducha Świętego do naszego codziennego życia? Gdzie jest ta moc? Bóg przed nami coś ukrywa. Dlatego jest tajemnica. Nie, to jest coś, co Bóg chce nam powiedzieć, tyle że czasami jest to tajemnica dla bezsilnych. Oni nie wiedzą. I my właśnie spróbujemy coś na ten temat. Bo jeśli Duch Święty naprawdę we mnie mieszka, to dlaczego wciąż czuję się bezsilny? I to nie jest pytanie płynące z niewiary. Może u niektórych, ale przeważnie to pytanie rodzi się z głodu. Bo człowiek chce mieć więcej. Czuje niedosyt. A wiecie, że Pan Bóg szanuje taki głód? Taki głód sprawia, że Bóg może cię nasycić. Bo Bóg odpowiada na głód, ponieważ ludzie, którzy zadają takie pytania, nie oddalają się od Niego, ale właśnie się do Niego zbliżają. To przecież pytania adresują do Boga. Tak, diabeł by chciał, aby pytania, które my zadajemy, odciągały nas od Boga, ale nie dajmy się na to nabrać. Jeżeli mamy jakieś pytania, szukajmy odpowiedzi. I Pan Bóg z chęcią to uczyni. Przyjrzymy się więc niektórym powodom takiej duchowej słabości ludzi nawróconych, ludzi kochających Boga, którzy jednak żyją poniżej tego, do czego zostali powołani. Coś nam umyka, czegoś nie dostrzegamy, coś przeszkadza nam doświadczać większej mocy Bożej w codziennym życiu. I to, co ja dzisiaj mówię, nie mówię tylko do was, ja mówię to do nas. Dlatego, że to jest coś, co każdego dnia jest potrzebne nam wszystkim. Duch Święty chce działać w naszym życiu. Często i my tego pragniemy. Jak więc widzicie, nie zawsze jesteśmy zgodni z Duchem Świętym. Ale kiedy Duch Święty chce i ty chcesz, a mimo to wciąż masz wrażenie, że ledwo dajesz radę, no to próbujemy przetrwać, jakoś sobie poradzić. Nie mamy już siły, aby pójść dalej. Dobre jest to, żeby chociaż nie stracić, co się ma. Czyli człowiek siedzi w tych okopach i jest szczęśliwy. Tymczasem Bóg mówi nam wyraźnie, że samo przetrwanie to za mało. On chce, abyśmy w Jego mocy szli dalej. Bo ma dla nas dużo więcej. Ja wiem, niektórzy chrześcijanie zadowalają się, dobre jest to, co mam. Tak, to Biblia też o tym mówi, trzymaj to, co masz. Pilnuj, nie strać tego, co masz. Ale możesz też pójść dalej. Więc jeżeli narodziłaś się na nowo, to masz nowe życie. Bóg zamieszkał w tobie i jesteś świątynią Ducha Świętego. Więc moc Boża, bo do tego właśnie próbujemy przecież dotrzeć, gdzie się znajduje? Bardzo blisko ciebie. Dlatego, że jeśli Bóg jest w tobie, to On tak naprawdę czeka, aż pozwolisz Bogu działać. Ta moc jest już w tobie. I pytanie tutaj jest od Boga i ode mnie, czy jesteś gotowy, gotowa działać? Moc Boża jest już z tobą. Istnieje ogromna różnica, bardzo zresztą realna, od bycia napełnionym Duchem Świętym, a prowadzeniem życia w Jego mocy. O tym właśnie mówię. Ale niektórzy nie widzą różnicy. Każdy narodzony na nowo wierzący ma Ducha Świętego. W chwili, gdy oddałaś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to Duch żywego Boga zamieszkał w tobie. Więc dlaczego Duch Święty milczy w życiu wielu wierzących? Możesz sobie zadać pytanie, dlaczego Duch Święty milczy w moim życiu? List do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset. Przeczytamy. Wy jednak nie jesteście w ciele, ale w duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, to nie należy do Niego. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, nie należy do Niego. No więc jeżeli należysz do Chrystusa, to Biblia mówi wyraźnie, Duch jest w tobie. On jest prawdziwy i On jest obecny. To nie jest coś, na co możemy spoglądać i oczekiwać, że nadejdzie, że może przyjdzie Pan Bóg i nas wesprze. Pan Bóg z ciebie uczynił sobie świątynię. Jest bardzo blisko. On jest w tobie. Więc kiedy teraz tu siedzisz na nabożeństwie, Bóg jest z tobą. Jest w tobie. Kiedy dźwigasz ciężary życia, kiedy jest ci ciężko, kiedy zmagasz się z codziennością, Duch Święty jest w tobie. Jednak posiadanie Ducha Świętego nie jest tym samym, jak już zauważyłem wcześniej, co pozwolenie mu działać. My w domu też możemy mieć bardzo wiele przydatnych rzeczy, ale i tak nie pozwolić nikomu z tego korzystać i sami nie korzystamy. Dlatego też jeszcze raz mówię, posiadanie Ducha Świętego nie jest tym samym, co pozwolenie mu działać w naszym życiu. To dwie zupełnie różne rzeczy. I wielu chrześcijan właśnie tutaj ma problem. W tym miejscu utknęło. To są szczerzy chrześcijanie, kochający Boga. Otrzymali Ducha Świętego w momencie zbawienia, ale nigdy nie nauczyli się, jak poddać się Mu w codziennym życiu. No i dlatego też ledwo ciągnął w swoim życiu. Więc pomyśl o tym w ten sposób. Możesz posiadać generator potężny, zdolny oświetlić cały budynek. A jeśli on stoi w garażu, stoi zapakowany w pudełku, jest kupiony, jest cudowny, jeszcze pudełko nieruszone, nawet nie zgniecione, ale on jest zamknięty w tym kartonie i nigdy nie został zamontowany, nigdy nie został zatankowany i nigdy nie włączony, to on nie zapali nawet jednej żarówki. Ale potencjał jest. Możesz ludziom mówić, cały budynek mogę rozświetlić. Możliwości są realne, ale potencjał bez uruchomienia pozostaje jedynie zgromadzoną energią, która do niczego nie prowadzi. I właśnie tak żyje wielu chrześcijan. Ma Ducha Świętego, są świątynią Bożą i o tym mówią, więc są jak chodzące generatory, które nigdy nie zostały uruchomione. Albo tak na troszeczkę, żeby zapalić jedną żarówkę, kiedy mogłoby się świecić ich znacznie więcej. Więc co sprawia, że ta moc zaczyna działać? Duch Święty działa wtedy, kiedy poddajemy się Jego prowadzeniu. I od razu powiem, co może być bardzo pocieszające. Nie przez nasz talent, nie nasze wykształcenie, długość chodzenia do kościoła i nawet przez to, ile fragmentów Pisma Świętego znasz na pamięć. Oczywiście to wszystko ma znaczenie, ale tu chodzi o coś jeszcze. Moc Ducha Świętego przypływa przez życie człowieka, który postanowił poddać się Jego prowadzeniu. Dlatego Pan Bóg nie szuka zdolności. Wiecie, czego On szuka? Nie szuka tak nawet tego, ile czytasz Biblii, ile się modlisz. On szuka, czy jesteś gotowy, aby Bóg działał w twoim życiu. Szuka gotowości. Problem polega na tym, że wielu z nas oddało swoje życie Bogu, oddaliśmy Bogu swoje grzechy, dostąpiliśmy przebaczenia, ale nigdy nie oddaliśmy Mu swojej woli. Bo wiele poselstw ogranicza się do tego, oddaj Bogu swoje życie, poproś o przebaczenie grzechów, no ale trzeba to zaznaczyć. Co to znaczy oddać Bogu swoje życie? To jest również oddanie Mu się pod posłuszeństwo. Powierzyliśmy Bogu swoją przeszłość, i cieszymy się teraz z przebaczenia grzechów, ale zachowaliśmy dla siebie do decydowania przyszłość. Powiedzieliśmy, Panie, przebacz mi, ale nigdy nie powiedzieliśmy, Panie, prowadź mnie. Nie mam na myśli jakiegoś takiego wzniosłego i chwilowego uniesienia, kiedy ktoś powie prowadź mnie, ale potem na drugi dzień albo jeszcze za godzinę już nawet tego nie pamięta. Więc mamy budujący składnik, to jest duchowe poddanie się. Duch Święty mieszka w nas, ale często nas po prostu nie prowadzi. Dlaczego? Bo zaprosiliśmy go do naszego domu, ale potem zamknęliśmy większość pokoi i powiedzieliśmy, możesz mieć salon, ale trzymaj się z dala od moich planów, nie wtrącaj się w moje finanse, nie wtrącaj się w moje relacje, nie dotykaj mojej wygody. A później się dziwimy, dlaczego brakuje błogosławieństwa, dlaczego brakuje Bożej mocy, że to w ogóle nie przepływa przez nasze życie. Bo my Bogu po prostu przeszkadzamy. Nie daliśmy Mu wszystkiego, więc jak Bóg może pobłogosławić wszystko? Duch Święty jest duchem wszechmogącego Boga i nie brakuje Mu mocy, aby działać. Niektórym wierzącym faktycznie brakuje mocy, ale Panu Bogu nie brakuje mocy. Problem nie leży w Bożej sile, tylko w naszej gotowości poddania się Panu Bogu. On nie wtargnie siłą do naszej woli. Ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty jest dżentelmenem i można to oczywiście powtórzyć. On nie wyważy drzwi, które ty przed nim zamknęłaś. Diabeł będzie próbował, a Duch Święty czeka. On puka, przemawia cicho i jest bardzo cierpliwy. Jest tak cierpliwy, że jest gotowy czekać całe życie, jeśli to będzie konieczne. A może kiedyś wpuścisz Boga jeszcze do innych swoich pokoi. Dlatego pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi nie, czy mam Ducha Świętego, ale raczej, czy Duch Święty ma mnie. I to są zupełnie dwa różne pytania i tylko jedno z nich prowadzi do zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Ale ja wiem, niektórzy opowiadają, jak to byli napełnieni Duchem Świętym lata temu. Okej, ale czy Duch Święty ma ciebie? Czy naprawdę pragniesz Boga w swoim życiu? Nie pytam, czy chcesz pójść na niedzielne nabożeństwo, bo podejrzewam, że niektórzy by odpowiedzieli, że nie. Ale powiedzmy, że są tacy, którzy bardzo chcą być na niedzielnym nabożeństwie. Mają naprawdę głębokie pragnienie Boga. I taki głód sprawia, że szukasz zaspokojenia w Jego obecności, w Jego słowie. Ale mam pytanie, kiedy czegoś takiego doświadczyłaś? Bo takie pragnienie jest dowodem tego, że Duch Święty działa w tobie i próbuje poprowadzić cię trochę dalej. Słowo trochę mam na myśli jak najdalej, ale jak mu się uda choć trochę, Pan Bóg będzie się cieszył. Bo my bardzo mocno się opieramy często. Ale Duch Święty chce nas prowadzić do głębszego życia duchowego, do życia, w którym będziemy doświadczać Jego działania, Jego pomocy, Jego prowadzenia. Bo problem współczesnego Kościoła nie polega na tym, że ludzie nie wierzą w Ducha Świętego, bo większość wierzy. Problem polega na tym, że wielu stało się już tak zadowolonych z niedzielnego nabożeństwa, zadowolonych z tego, że się kiedyś tam nawrócili, 3 lata temu, może 10, zadowoleni z tego, że śpiewają pieśni i że siedzą na właściwych krzesełkach we właściwym miejscu. Ale jeśli nie ma głodu, to wiecie, co będzie? Nic nie będzie. Jeśli nie ma głodu, nie będzie Bożego nasycenia. Bo Jezus powiedział coś takiego i znamy te słowa. Ja zacytuję tylko taki fragmencik. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Zobaczcie, są to bardzo znane słowa, ale często nierozumiane. Skupiamy się często na różnych rzeczach. Tu myślimy bardziej o sprawiedliwości, tu myślimy o czymś innym, o błogosławieństwie, ale omijamy, bo zauważ, że Jezus nie powiedział błogosławieni, którzy kiedyś pragnęli. On powiedział, którzy teraz łakną i pragną, w czasie teraźniejszym i ciągłym. To nie jest jednorazowe poruszenie. Kiedyś łaknąłem, coś dostałem, a teraz tylko mówię nie mam, szkoda, że nie mam. Ale to jest postawa serca, to jest nieustanne pragnienie. Jeżeli chce ci się pić, to nieustannie je próbujesz zaspokajać. Jeżeli nie masz pragnienia więcej Boga w swoim życiu, więcej Jego działania, Jego pomocy, to Bóg tego nie zaspokoi. No, dlaczego? Więc czy naprawdę pragniesz więcej Boga? To jest kolejne pytanie. Nie Jego darów, albo powiem nie tylko Jego darów. nie tylko odpowiedzi na modlitwy, nie tylko błogosławieństwa. Czy pragniesz więcej Boga, Boga samego w swoim życiu? No to po co mi Bóg, jak ja nie będę miał darów, nie będę miał odpowiedzi na modlitwy? To sobie odpowiedz. Ale teraz chcę powiedzieć o troszkę o tym ostyganiu, o tym byciu letnim, tak troszeczkę, bo łatwo jest duchowo ostygnąć, gdy pojawia się samozadowolenie. A samozadowolenie jest bardzo niebezpieczne. Najczęściej nawet nie zauważasz, kiedy to się dzieje. Nadal chodzisz do kościoła, nadal od czasu do czasu się modlisz, nadal wierzysz we właściwe rzeczy, ale gdzieś po drodze ginie gorliwość. I pojawia się rutyna, która z czasem zamienia się w taki religijny nawyk. Nie ma nic złego w religijnych nawykach, ale one muszą, albo najlepiej jakby były, poparte żywą relacją z Bogiem. Bo jeżeli staną się już tylko tradycją, nawykiem, to faktycznie nie jest dobra to sytuacja. Bo z zewnątrz wygląda to jak wiara. Ale czy naprawdę to jest wiara? Czy to jest ta codzienna twoja wiara z Bogiem? To gorliwość, relacja? Więc Bóg wychodzi naprzeciw tym, którzy Go pragną. Tym, którzy po prostu chcą więcej Boga. Jeśli nie pragniesz, nie masz. Więc to nie Bóg wstrzymuje, jak widzimy, swoje działanie. Problem polega na tym, że często my przestajemy być głodni, więc nie pragniemy, nie chcemy. Bóg chce nam coś dać? Musimy pragnąć Boga. On czeka, aż właśnie będziesz pragnął Go bardziej niż własnej wygody. Tak, my często chcemy coś od Boga, ale to nie może przecież naruszać naszego komfortu. Bo jak narusza, to już nie chcemy. Ale musisz bardziej chcieć Boga w swoim życiu niż swojego komfortu, niż swojej rutyny, niż tej przewidywalnej swojej wersji chrześcijaństwa, która cię nic nie kosztuje i w ogóle nic nie zmienia. A więcej Boga, bo wyjaśnię, co mam na myśli, to oznacza zrobienie Mu większego miejsca w swoim życiu. Niektórzy nie wiedzą, co to znaczy więcej Boga, śpiewają pewną pieśń i modlą się i myślą sobie tak jakby więcej Boga, bo Bóg jest mały i że może będzie więcej. Nie. Tu chodzi o to, że my musimy zrobić więcej miejsca Bogu. Ale często są pewne dziedziny naszego życia, o czym wspomniałem, do których Boga nie wpuszczamy. Mówimy, Panie Boże, możesz tu wejść, ale tu już Ci nie wolno, więc nie ma więcej Boga w Twoim życiu. Zbyt wielu ludzi wciska Boga gdzieś w mały zakamarek swojej codzienności. Dlaczego? Bo ich czas jest tak już wypełniony, mają tak plany przeładowane, że tam nie ma miejsca dla Boga. Gdzie ja tu znajdę miejsce jeszcze dla Boga? Dlatego kiedy mówię więcej Boga, mam na myśli zrób Mu więcej miejsca w swoim życiu. Zróbmy więcej miejsca Panu Bogu. A co może blokować działanie Ducha Świętego? Kolejna rzecz. Jednym z problemów jest to, że wielu chrześcijan prosi Boga o coś, co już otrzymali. Dlatego tak ważne jest, abyśmy odkryli, co Pan Bóg już nam dał. Kim jesteśmy w Chrystusie? To cały obszerny temat. Kim jesteś w Chrystusie? Jak powiedział właśnie pastor Cho, ludzie modlą się o moc, którą już posiadają. Wołają o dostęp, który już mają. Czekają na drzwi, które zostały otwarte w chwili, gdy Jezus powstał z martwych. Więc modlisz się o moc Ducha Świętego, a przecież Duch Święty mieszka w tobie. Może więc zamiast jedynie prosić, trzeba zrobić Mu więcej miejsca i pozwolić Mu działać. Mam psa. To dla niektórych nie jest tajemnicą. Kiedy się bawimy, zdarza się, że jakaś zabawka wpadnie mu pod szafę. I wtedy bardzo chce, żeby mu ją wyciągnąć. Merda ogonem, zagląda pod szafę, piszczy, przeżywa całą sytuację. Może ktoś to zna? Ale kiedy ja się schylam, żeby zobaczyć, gdzie to jest i żeby to wyciągnąć, to on też się schyla i mi przeszkadza. I trąca mnie w rękę, jak chcę to wyciągnąć. Mówię, wyciągam tego psa, a on nie, on się znowu po tą szafę pakuje, tam piszczy, zagląda, on chce, po prostu nie wiem, czego on tam chce, a w każdym razie nie pomaga, po prostu przeszkadza. Więc mi jeszcze trudniej jest wyciągnąć jakąś zabawkę. I czasami dokładnie tak wygląda nasze życie. Prosimy Boga, aby działał, a jednocześnie nie dajemy Mu możliwości, aby działał. Nie dajemy Mu przestrzeni, aby działał. Tak jak ten pies nie pozwala mi, abym działał, Tak często i my nie pozwalamy Bogu, aby działał, ale modlimy się gorliwie, żeby Pan Bóg działał. Bywa też, że nie wiemy, co już zostało nam dane. Wciąż o to prosimy, zamiast z tego korzystać. Drugi list Piotra, 1:4. Przeczytamy. Przez nie zostały nam darowane drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na świecie pociąga za sobą pożądliwość. Zostały nam darowane drogie i największe obietnice. Zostały. Wiele rzeczy zostało nam dane. Musimy się tylko nauczyć z tego korzystać. I często pytamy, Boże, gdzie jesteś? Ale On jest bardzo blisko. Księga Psalmów, 145 psalm, 18, mówi: Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Gdzie, Boże, jesteś? Bóg mówi, jestem tutaj. Ale co więcej, Nowy Testament już idzie dalej. Biblia mówi, że Bóg mieszka w tobie. Pierwszy list do Koryntian, 6:19. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest i którego macie od Boga? Więc jak ktoś się pyta, Boże, gdzie jesteś? Bóg jest bardzo blisko ciebie. Boże, gdzie jest ta moc do życia? Już bliżej się nie da. Więc problem nie jest w Bogu. Bóg ci dał. Pozwól Bogu na działanie. Nie będę wracał do tego, co już mówiłem, żeby powtórzyć. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł tego posłuchać, bo chce już iść dalej. Ale jak widzimy, jest sporo ważnych rzeczy do powiedzenia. Więc pamiętajmy o tym. O czym? Że kiedy diabeł przychodzi, będzie cię okłamywał na temat ciebie samego i twojej sytuacji. Bóg cię opuścił, Bóg jest daleko. No przepraszam. Albo wierzysz temu, co Biblia mówi, albo wierzysz temu, co diabeł ci podpowie. Kiedy jednak wiesz, że Biblia mówi o tobie, kim jesteś w Chrystusie, to kłamstwa wroga nie mają się czego przyczepić. Możesz odeprzeć to Słowem Bożym. Wróg nie boi się wierzącego, który ma Ducha Świętego. Często słyszałem to przez lata, że jak masz Ducha Świętego, to diabeł się ciebie boi. Nie. Teraz już wiem, że się nie boi diabeł ludzi, którzy mają Ducha Świętego. Boi się wierzącego, który wie, że ma Ducha Świętego i rozumie, co to oznacza. I pozwala Duchowi Świętemu działać. Dlatego zanim poprosisz Boga o większą moc, to raczej poproś Go o większe zrozumienie Jego słowa. To jest coś, o czym Kościół mówi zdecydowanie za mało. Mówimy o modlitwie, mówimy o uwielbieniu, mówimy o wierze i wszystkie te rzeczy są oczywiście bardzo ważne i trzeba o nich mówić, ale trzeba mówić o posłuszeństwie. Praktyczne, codzienne. Czasem oczywiście będzie nas ono kosztowało, bo to jest kosztowne posłuszeństwo Bogu. Prowadzi ono do doświadczania lub jak to woli, doświadczenia Bożego działania i Bożego błogosławieństwa. I bez Niego wszystko inne pozostaje tylko, jak wspomniałem, potencjałem, który nigdy nie został ruszony. Siedzisz po ciemku w domu, nie ma prądu i mówisz, nic nie widzę i się potykasz, ale w pewnym momencie ci żona mówi, jak się tak potykasz, to zapal może sobie latarkę, jest tam w szufladzie. I czasami Pan Bóg chciałby nam to samo powiedzieć. Księga Dziejów Apostolskich, 5:32 mówi, dajemy temu świadectwo, my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. I jeszcze raz przeczytam ten werset, bo chciałbym przy nim troszeczkę się zatrzymać. Dajemy temu świadectwo, my oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Duch Święty jest dany tym, którzy są Mu posłuszni. Nie tylko tym, którzy w Niego wierzą, a niektórzy myślą, o, będzie się coś działo. Nie tylko tym, którzy Go uwielbiają, ale tym, którzy są Mu posłuszni. Widzimy tutaj zależność, której nie możemy ignorować. Posłuszeństwo musi być, jeśli chcemy w swoim życiu odnosić zwycięstwo, Boże zwycięstwo. Tam, gdzie jest posłuszeństwo, tam pojawia się moc. Tam, gdzie trwa nieposłuszeństwo, to Boże działanie jest ograniczone. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz więcej Boga w swoim życiu, a otworzyłeś Mu tylko jeden pokój, a wszystkie inne są zamknięte i prosisz Boga, aby coś zmienił w twoim życiu, aby działał, to On nie może działać w twoim życiu, bo jest wiele rzeczy pozamykanych, wiele dziedzin, do których go nie dopuszczasz. Jak Bóg może to zmienić, jak mu nie pozwalasz? Wielu wierzących nie doświadcza dziś pełni Bożego błogosławieństwa nie dlatego, że za mało się modli. Wielu z nich bardzo dużo się modli i są zawiedzeni, że się nic nie dzieje. Ale dlatego, że nie są posłuszni. I nie są posłuszni temu, co Bóg już powiedział, co jest objawione w Biblii. Należałoby po prostu zacząć być posłusznym i wtedy też więcej rzeczy będzie się działo, bo Bóg mówi do ciebie i mówił do ciebie być może kilka dni temu, może kilka tygodni temu, może kilka miesięcy temu, może wiele lat temu, ale co ty z tym zrobiłeś, zrobiłaś? Może Bóg powiedział takie słowa: wybacz tej osobie, albo powiedział: zrób to lub tamto, albo powiedział: powiedz komuś to lub tamto, ale zamiast być posłusznym, to my negocjujemy z Panem Bogiem, zwlekamy, mówimy: Panie, zrobię to, kiedy poczuję się gotowy. To zapytaj Pana Boga, czy to już teraz dla pewności. Boże, teraz mam to robić? Bo jeżeli będziemy tak czekać, tak zwlekać, to jest tak, że niebo też czeka. Po prostu, kiedy my zaczniemy działać, niebo zacznie działać. Kiedy my nie działamy, to i niebo nie działa. Nawet jeśli twoje postępowanie będzie nieudolne, możesz powiedzieć: Panie Boże, ale ja naprawdę nie potrafię. Zdaję sobie sprawę, że to, co zrobię, to jest takie małe i nieudolne. Nie szkodzi. Bo nawet jeśli to będzie nieudolne, pełne lęku, to Bóg wyjdzie ci naprzeciw i Bóg resztę uzupełni. Ale Bóg czeka na posłuszeństwo. Szymon Piotr nie chodził po wodzie, siedząc w łodzi i analizując sytuację. No, znamy historię, mogę się na niej oprzeć. On zaczął chodzić po wodzie w chwili, gdy odpowiedział na jedno słowo Jezusa. Jezus powiedział: chodź. Jedno słowo, jeden akt posłuszeństwa i to, co nadprzyrodzone, stało się jego udziałem. Posłuszeństwo. I dzieje się tak w naszym życiu, kiedy po prostu jesteśmy posłuszni Bogu. Tu wspomnę, ale bardzo króciutko, jeszcze jest jeden taki bohater w Starym Testamencie, Naaman. On nie został uzdrowiony stojąc na brzegu, tam Jordanu, jeśli dobrze pamiętam. On dopiero został wtedy uzdrowiony, kiedy posłuchał, kiedy był posłuszny i wtedy, kiedy po prostu zanurzył się w wodzie, został uzdrowiony. Cuda dzieją się, kiedy my jesteśmy posłuszni Bogu. Jest wielu wierzących napełnionych Duchem Świętym i wiedzą, co powinni zrobić, ale wciąż debatują, kalkulują, czekają, a wszystko może, nie wiem, stanie się bardziej logiczne, może bezpieczne, zanim zaufają Panu Bogu, aby mógł się ruszyć. Na przykład wiedzą, że Bóg powiedział: głoś innym o mnie. Powiedz ludziom, że oferuję przebaczenie grzechów, że oferuję zbawienie. I proste pytanie: ilu ludziom przez ostatnie 10 lat udało ci się powiedzieć o Jezusie albo chociaż mu dać coś o Jezusie, co by przybliżyło go do Boga? Ale Jezus powiedział: idźcie na cały świat. A wielu chrześcijan wciąż czeka. Sami nie wiedzą nawet na co. To niebo też cierpliwie czeka. Bo jak powiedziałem, kiedy my ruszamy, rusza niebo. Rusz się nawet o milimetr, niebo ruszy się o kilometr. Nie martwmy się, że nie mamy 100% możliwości, bo nikt z nas tego nie ma. Miej 0,5%, resztę uzupełni Pan Bóg. Duch Święty nie złamie twojej woli, Bóg nie zmusi cię do ratowania innych ludzi przed pójściem do piekła. Nie, ale będzie cię prowadził, tylko musisz zdecydować się na to, że chcesz pójść i mówić ludziom o Jezusie. Na różne sposoby. To nie chodzi o to, że masz biegać po ulicy i zaczepiać innych. No chyba, że Pan Bóg od ciebie tego oczekuje. Nie musisz nawet czasami się odzywać. Może to jest coś, co możesz zrobić. Możesz do kogoś list napisać, możesz komuś coś wysłać. Możesz się pomodlić o tego, szczególnie mocno i gorliwie, który właśnie to robi w tym momencie. Przykład: Jarmark Siedlecki. I może nie wyszedłeś dzielić się z Ewangelią z nikim, ale mam nadzieję, że chociaż się pomodliłeś o tych, którzy tam stali, marźli, którzy poświęcili te dwa dni, aby móc rozmawiać z tymi ludźmi. Posłuszeństwo nie jest ciężarem danym ci po to, aby ci utrudnić życie. Tak, Pan Bóg tak cię nie lubi, że chce, abyś była mu posłuszna. Więc ja myślę, że to odwrotnie. Pan Bóg ciebie kocha i dlatego wie, jak będziesz mu posłuszna, posłuszny, że dobrze ci z tym będzie. Posłuszeństwo otwiera drogę do działania Boga. Nieposłuszeństwo nie. I możesz się modlić gorliwie po 20 godzin dziennie i pościć co 40 dni i nic się nie wydarzy, jeśli nie będziesz chcieć być posłusznym, posłuszną Bogu. Co może jeszcze powstrzymywać Boże działanie w twoim życiu? Czasem problemem nie jest brak wiary ani pragnienie Boga. Czasem problemem jest serce. Serce noszące brak przebaczenia, ukrytą gorycz wobec drugiego człowieka. Może wobec rodzica, może wobec pastora, może wobec współmałżonka, może wobec kogoś, kto cię bardzo rozczarował. Tamten człowiek o tym nie wie, tamten człowiek żyje pełnią życia, ale dla ciebie jest to szlaban na Boże błogosławieństwo. Ono mogłoby płynąć, ale to jest tak, że na tej drodze, na której płynie Boże błogosławieństwo do naszego życia, my budujemy tamę. Różną tamę. Brak przebaczenia, brak posłuszeństwa, brak czegoś i sprawiamy, że tamujemy przepływ Bożego błogosławieństwa. I to nie jest mała przeszkoda, o której ja teraz wspomniałem. Słowo Boże pokazuje, że Duch Święty działa w sercu czystym, niedoskonałym, ale czystym. To trzeba podkreślić, bo naprawdę często myślimy o jakiejś doskonałości, o cudowności i nie wierzymy, że Pan Bóg coś w naszym życiu uczyni, bo przecież jestem taka niedoskonała. A kto jest? Tu chodzi o to, czy jesteśmy Bogu posłuszni w tej niedoskonałości. I też, o czym tutaj mówię, że Słowo Boże pokazuje, że Duch Święty działa w sercu czystym. Ale jak powiedziałem, Bóg wie, że jesteśmy ludźmi, wie, że upadamy, wie, że zmagamy się i popełniamy błędy. Ale Pan Bóg szuka otwartego serca, gotowego do oczyszczenia i przemiany. To, że upadamy, to nie jest taki problem. Problemem jest wtedy, kiedy nie wstajemy. Dlatego jeszcze raz powtórzę, Bóg szuka serca otwartego, gotowego do oczyszczenia. Nie jesteś osobą doskonałą i być może, i to nie jest ważne, co się wydarzyło w twoim życiu nieczystego. Ważne, czy przychodzisz z tym do Boga, prosisz o przebaczenie i jesteś osobą gotową na to, żeby Bóg cię dalej zmieniał. I na koniec, nie jestem tylko pewny, czy to był psalm 51, ale on pokazuje nam ten psalm Dawida, proszącego po swoim upadku o nowe namaszczenie. Ten psalm pokazuje nam człowieka proszącego o czyste serce, ponieważ, co? Zrozumiał to, co my dzisiaj musimy zrozumieć. On wołał, stwórz we mnie serce czyste. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże. I Dawid zrozumiał coś, co i my potrzebujemy zrozumieć. Boże namaszczenie, Boża moc nie może swobodnie płynąć w naszym życiu, jeśli serce jest zgorzkniałe. Jeśli w sercu nie ma przebaczenia. Boża rzeka nie może płynąć przez duszę zablokowaną gniewem, goryczą, też takimi nieuleczonymi ranami. Skupiamy się na ranach, wtedy też na tym, kto nas skrzywdził. I wielu wierzących cierpi podwójnie. Najpierw zostali zranieni przez ludzi, a później sami zaczęli zatruwać swoje wnętrze brakiem przebaczenia. Przez cały ten czas chodzą do kościoła, modlą się, starają się jak tylko mogą, a mimo to nie rozumieją, dlaczego ta Boża moc nie przepływa przez moje życie. Bo wróg wykorzystał ich ból przeciwko nim. Dlatego widzicie, kiedyś wspomniałem, że chciałbym mówić więcej o traumie. Ale jeszcze raz to powtórzę. Wróg wykorzystał ich ból przeciwko nim. Wziął rany zadane im przez innych ludzi i zamienił ich w tamę, która powstrzymuje Boże błogosławieństwo w ich życiu. Przebaczenie nie jest łatwe. O tym kiedyś więcej mówiłem. Ale teraz powiem choć krótko, nie oznacza udawania, że się nic nie stało, nie oznacza nazywania zła dobrem, nie oznacza zaprzeczania bólowi, bo ból jest prawdziwy, rana może być też głęboka, ale kiedy odmawiasz przebaczenia, to nie karzesz drugiej osoby. Zaczynasz karać samego siebie. To ty nosisz truciznę w sobie. Być może tamta osoba dawno już poszła dalej, podczas gdy ty dźwigasz ten ciężar, który ktoś kiedyś rzucił na twoje ramiona albo samemu sobie tam wsadziłaś. Coś, co się wydarzyło dawno temu. Nie będę robił podsumowania tego, co mówiłem. Jeżeli coś wam umknęło, zachęcam do odsłuchania tego ponownie, ale chcę powiedzieć tylko tyle. Bóg nie szuka dziś twojej doskonałości ani nadzwyczajnych twoich zdolności. On szuka twojej gotowości. Nie pytaj już, gdzie Boże jest twoja moc, bo On mówi do ciebie: jestem tutaj, jestem w tobie, gotowy do działania, ale czy ty jesteś gotowy, gotowa, aby mi na to pozwolić? Amen.